Proszę Państwa, druga część, to jest druga część artykułu chińskie statki handlowe badają arktyczny polarny szlak. No i właśnie. I ciąg dalszy. Ocean Arktyczny i Góry Lądowe. Aby przygotować się do pierwszej podróży, cytuję, COSCO Shipping zorganizowało specjalne sesje szkoleniowe i informacyjne dla swoich pracowników. Według poręczników szkoleniowych COSCO Shipping dostarczonych Global Timesowi, firma spędziła kilka miesięcy zbierając informacje na temat tras na północnym wschodzie, a na oceanie lodowatym, no i oczywiście, jeśli mowa o wszystkich przepisach, które tam obowiązują. Firma wybrała statek Yongshen do przeprowadzania pierwszej podróży. Statek jest jednym z niewielu w Chinach, które kwalifikują się jako rosyjski poziom ARK 4, czyli 9 poziomów, a to jest na 9 poziomów, 4 to najwyższy poziom wśród statków handlowych. A Yongshen został specjalnie zmieniony, aby pasował do Arktyki. Znaczy nie kiedyś, tylko został zmieniony, aby pasował do Arktyki. Wzmocniono rurowanie, dodano kocioł elektryczny do ekstremalnych warunków pogodowych, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe. Statek został wyposażony w jednostkę do przechowywania setek ton odpadów, tak aby żadne nie wyciekły do Oceanu Arktycznego. Ze względu na dużą szerokość trasy, statki nie mogą korzystać z regularnych środków komunikacji, tak jak telefony stacjonarne, czy satelitarne, czy radia długofalowe. Muszą polegać tylko na telefonach irydowych. Nie wiem, co to takie. Ponadto, żeglując wzdłuż Afryki, zwykle nie ma innych statków, więc personel musi zmierzyć się z samotnością. Po wejściu w okolice podbiegunowego będzie również załoga miała do czynienia z dniami polarnymi, czy całodobowe słońce, które mogą zakłócać percepcję. No i symboliczne zwycięstwo, kolejna część tekstu. 15 sierpnia 2013 roku Yongshen opuścił port Tichan we wschodniej prowincji Jiangsu w Chinach i wyruszył w podróż do Rotterdamu w Holandii. Zdjęcia i filmy wykonane przez personel pokazują, że żeglując po Arktyce często widzieli oni góry lodowe, prysznice słoneczne, nie wiem co to znaczy. Ale było też wiele nieoczekiwanych trudności. Podczas pierwszej podróży Yongshen napotkał ciemnoszare góry lodowe, wystające około 5 metrów nad powierzchnią wody, rozciąga się na setki mil morskich. Po przybyciu lodołamacza trasa była pokryta lodem. Yongshen musiał przepychać się przez lód, który nieustannie uderzał w stalową ścianę. Pan Chang, kapitan Yongshena, spędził 13 godzin obserwując trasę przez lornetkę i prowadząc statek przez lód. W 2015 roku Yongshen spotkał się również z gęstą mgłą, która trwała 30 godzin, zmniejszając widoczność do zaledwie 0,4 mili morskiej. W tym czasie grupa wsparcia COSCO Shipping również obserwowała każdy ruch statku na wykresie morskim, wysyłając aktualizacje tras oraz prognozy pogody i lodu. Pan Han powiedział Global Timesowi, że uważał, że sukces pierwszej podróży Yongshena był symboliczny. Jeśli nam się nie powiedzie, inni prawdopodobnie nie spróbowaliby, a wykorzystanie przez przemysł trasy północno-wschodniej byłoby znacznie mniejsze i znacznie późniejsze. Przepraszam. I teraz podtytuł Łączenie kontynentów. Eksperci, którzy przeanalizowali Białą Księgę, która została ostatnio wydana, twierdzą, że duże znaczenie będzie miało bezpieczeństwo nawigacji. Chiny będą aktywnie prowadziły badania tego szlaku i stale będą wzmacniały swoje badania hydrograficzne, aby poprawić nawigację, bezpieczeństwo i zdolności logistyczne w Arktyce. Chiny przyglądają się też rozwojowi przemysłu ropy naftowej, gazu i surowców mineralnych oraz innych niekopalnych źródeł energii, rybołówstwa i turystyki w tym regionie, wspólnie z państwami arktycznymi. Czyniąc to, będą szanować tradycję i kulturę mieszkańców Arktyki, w tym rdzennych mieszkańców, i dążyć do ochrony środowiska naturalnego, podała agencja informacyjna Xinhua. Biała Księga mogłaby również przyczynić się do rozwiania teorii zagrożenia firm Chin w rejonie, zagrożenia przez Chiny w rejonu Arktyki i zwiększyć wzajemne zaufanie między Chinami a krajami arktycznymi, powiedział w wywiadzie dla Global Times, a pan Ding, ekspert do spraw badań polarnych w Wuhan University. Chiny nie mogą być nieobecne, czyli innymi słowy, muszą być obecne w sprawach arktycznych, ponieważ są zlokalizowane geograficznie w pobliżu obszaru, a także wszelkie zmiany, w tym klimatyczne i środowiskowe, dotkną Chiny, powiedział pan Ding. Jako wpływowy człowiek w społeczności międzynarodowej, Chiny mają obowiązek zajmować się sprawami Arktyki, założył. Dzięki łączeniu szlaku właśnie tego arktycznego do inicjatywy pasa i drogi, wszyscy uczestnicy są podekscytowani, a dzięki polityce rządu korzystanie z trasy będzie bardziej uregulowane, wygodne i będzie miało większe wsparcie, powiedział pan Han dla Global Times. W przyszłości COSCO Shipping będzie współpracować z innymi krajami. W tym tygodniu organizuje się spotkanie promocyjne w Tokio. Dyrektor Generalny Centrum Marketingowego firmy powiedział Global Times, że firma współpracuje z Uniwersytetem Hokkaido w projekcie transportu japońskich warzyw i owoców morza przez północno-wschodnią trasę do północno-zachodniej Europy. COSCO Shipping będzie również promowany w Moskwie i w Oslo w tym roku w celu zebrania potrzeb klientów i zorganizowania letniego harmonogramu wysyłki. Obecna trasa wciąż wymaga poprawy, powiedział kierownik. Powiedział ten szef, ten dyrektor, ten Han. Po pierwsze, informacje na temat wody i meteorologii są niewystarczające, a w rejonie 3000 mil morskich Syberii, na północ od Syberii, w Cieśninie Beringa, istnieją ograniczone środki ratunkowe. Ma nadzieję ten pan, że w przyszłości dzięki rozwojowi trasy na północnym wschodzie pojawi się więcej statków i więcej portów wzdłuż brzegu. To wszystko. To cały artykuł. Natomiast ja mam tutaj do powiedzenia wiele rzeczy, ale oczywiście nie będę miał czasu na wszystko. Po pierwsze, moi Państwo, sytuacja wygląda tak, że Rosja, mimo tego, że to są wody przylegające do ich wód terytorialnych, praktycznie nie wiedzą na ten temat nic, albo bardzo niewiele. Lub, co jest bardzo prawdopodobne, nie mają się zamiaru podzielić wiadomościami, które mają z wszystkimi innymi. Co jest bardzo prawdopodobne. A więc panuje ogólna niewiedza na ten temat. No i tutaj Chińczycy o tym wspominają. Po drugie, pytanie, czy Rosja w przyszłości, bo do tej pory, jak powiedziałem, jest zapada cisza. Jest cisza na temat, znaczy Rosjanie uważają, że to oczywiście jest ich, no bo tu pół świata jest ich. Ale nic z tym nie robią. Natomiast w przyszłości pytanie, czy na przykład udostępnią swoje porty północne, na północy, ewentualnie do nie wiem, w sytuacjach awaryjnych, tego nie wiemy. A czy w tych portach będzie można się w coś zapatrywać? Pytanie w co? Pytanie czy? Kolejne pytanie, czy flota rosyjskich lodołamaczy atomowych, również atomowych, będzie tam do dyspozycji, czy też nie? Na jakich warunkach? Też interesujące. No i z tego artykułu wynika, że tak naprawdę zainteresowani są tylko Chińczycy i nikt inny. Bo Japończycy, to jak Państwo słyszeliście, owszem, mogą mogą rozmawiać z centrum marketingowym w sprawie transportu japońskich warzyw i owoców morza. No to jest śmieszne. A więc Japończycy nie, zresztą nic dziwnego. Rosjanie, to już jak powiedziałem, A Europejczycy mają 25 innych problemów i w ogóle się, znaczy mają przede wszystkim jest ta gigantyczna firma duńska Maersk, spedycyjna, która ciągnie te swoje wielkie te kontenerowce tą standardową trasą i nie jest zainteresowana niczym innym. Więc Europejczycy, po pierwsze, ci, którzy mogliby być zainteresowani, nie są zainteresowani, bo jak powiedziałem, ciągną towar standardową trasą. Natomiast Chińczycy, jak zwykle, starają się wejść w interes jako jedni z pierwszych, jeśli nie pierwsi. No i zapewne będą z tego zbierali za jakiś czas frukty, ale to dopiero za jakiś czas, bo przecież do tego, żeby zbierać frukta, no to na przykład trzeba przesłać tamtędy kilkaset statków, a w różnych warunkach pogodowych te statki muszą zebrać odpowiednią ilość materiału, danych dotyczących pogody, dotyczących możliwości nawigacyjnych, nie wiem, czegoś tam jeszcze. Nigdy nawet nie płynąłem statkiem, więc nie wiem, czego tam. Ale co do tego, że w przyszłości potrzebne, kiedy będzie się chciało rozwijać już tą linię na pełny gwizdek, no to potrzebne będą miliardy danych. A pogodowe, dotyczące wody, dotyczące gór lodowych, poruszania się gór lodowych, przesuwania się tych gór lodowych i tak dalej. Prądów morskich w tamtym obszarze, więc cała masa, cała fura różnego rodzaju danych będzie potrzebna, ale to, żeby to zdobyć, no to zdobyć. Trzeba po prostu przesłać tam kilkaset statków lub być może nawet kilka tysięcy statków, gdzie musiało przejść tą trasą właśnie po to, żeby zdobyć tą całą wiedzę. I dopiero wtedy można będzie powiedzieć, ok, już zaczynamy powoli, za 10 lat być może, jeśli wszystko dobrze pójdzie, jeśli na przykład pogoda będzie to pozwalała. No przy końcu na razie mamy teoretycznie globalne ocieplenie, prawda, które się wiąże z takimi drastycznymi różnicami temperatur, że to czasami nie wiadomo, czy to jest istotnie ocieplenie, czy przypadkiem nie oziębienie. Bo są i takie teorie, że mamy, jesteśmy u progu oziębienia globalnego, a nie ocieplenia. Dobra, więc Chińczycy starają się robić to, co zawsze się starają robić, czyli patrzeć się na kilkadziesiąt lat wstecz, kilkadziesiąt lat do przodu, a w przód i robić coś, czego nikt jeszcze nigdy nie robił. No i dobrze. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.